Optymalizacja aplikacji sieci. 10 maja 2010.00. Obecnie ambitne projekty IT w rodzaju wirtualizacji serwerów i pamięci czy konsolidacji centrów danych mają jedną rzecz wspólną – duże obciążenie wydajności aplikacji. To mocno frustrujące doświadczenie, kiedy ich wydajność spada poniżej akceptowalnego poziomu. Prezentujemy najlepsze praktyki w implementacji rozwiązań przyspieszających i optymalizujących działania aplikacji. Narzędzia do przyspieszania powolnych aplikacji najczęściej dzieli się na dwie kategorie. Kontrolery przyspieszające dostarczanie aplikacji, zaprojektowane do równoważenia obciążeń serwerów oraz rozwiązania do optymalizacji WN, opracowane w celu przeciwdziałania opóźnieniom w sieci i tworzeniu się zatorów. Oba rodzaje odnoszą się do innych problemów z wydajnością. Load balancer i rozwiązania zarządzające ruchem są uruchamiane w centrach danych przede wszystkim po to, by poprawić wydajność aplikacji webowych, do których użytkownicy mają dostęp przez internet. Urządzenia WN są z kolei stosowane symetrycznie na obu końcach łącza i zwykle wykorzystują takie techniki jak caching, kompresja danych i akceleracja protokołów do zwiększenia wydajności aplikacji, do których użytkownicy mają dostęp przez dedykowane łącze WN. W miarę upływu czasu granice między kategoriami nieco się rozmyły, bo użytkownicy mają teraz dostęp do aplikacji biznesowych zarówno przez prywatne, jak i publiczne sieci. Ponadto w sprzęcie do centrum danych i urządzeniach WN pojawiły się te same funkcje, takie jak kompresja i optymalizacja SSL, poniżej wskazówki dotyczące wprowadzania do sieci i centrów danych rozwiązań przyspieszających i optymalizujących działania aplikacji S. 2.159.515.1 określ swoje cele. Sposobów na przyspieszenie działania aplikacji jest wiele. Dla kogoś zmniejszenie wykorzystania pasma WN i obniżenie miesięcznych opłat może być głównym celem. Dla kogoś innego najważniejsze może być przyspieszenie transferu danych. Jeszcze dla innych najbardziej istotne będzie skrócenie czasu odpowiedzi aplikacji. Także decyzja, gdzie umiejscowić w systemie akcelerację, wymaga rozwagi. Akceleratory w centrum danych. Dwa urządzenia na obu końcach łącza WN, czy nawet oprogramowanie klienckie na komputerach pracowników zdalnych. Zidentyfikowanie najbardziej wąskich gardeł w sieci pomoże w decyzji, która część sieci powinna odnieść największe korzyści z optymalizacji. Warto także zastanowić się, czy akceleracja aplikacji będzie dopełniać w firmie inne projekty IT. Na przykład wiele przedsiębiorstw jest w trakcie procesu konsolidacji serwerów i przenosi sprzęt z oddziałów do scentralizowanego centrum danych. Symetrycznie skonfigurowane na łączu WN urządzenia akceleracji i aplikacji zredukują znacznie czas odpowiedzi i dadzą użytkownikom w zdalnych oddziałach wrażenie pracy w sieci lokalnej. Przyspieszenie działania aplikacji może też pomóc we wdrożeniu w przedsiębiorstwie komunikacji VoIP wideo przez nadanie wyższych priorytetów odpowiedniemu ruchowi oraz obniżenie opóźnień i ich fluktuacji ITER. S. 2.159.516.2. Sklasyfikuj, zanim przyspieszysz. Wielu dostawców zaleca na początek zastosowanie ich rozwiązań w trybie pass-through, w którym urządzenie rozpoznaje i klasyfikuje cały ruch, ale go nie przyspiesza. To doświadczenie ma otworzyć oczy administratorowi. Zgodnie z zasadą, nie możesz zarządzać czymś, czego nie widzisz. Dlaczego warto wiedzieć, co w sieci piszczy? Dość powszechną praktyką jest wdrożenie urządzeń przyspieszających do optymalizacji dwóch, trzech kluczowych protokołów sieciowych. Zaraz po tym okazuje się, że w sieci jest jeszcze 5 albo 6 rodzajów ruchu, w którym akceleracja przyniosłaby duże korzyści. Bywa też, że administratorzy odkrywają aplikacje, których istnienia w ogóle nie podejrzewali. Pomocą są narzędzia raportujące w rozwiązaniach akceleracji. Większość takich urządzeń pokazuje na wykresach kołowych, jakie udziały mają aplikacje w konkretnych sieciach LAN i WN. Wiele z nich pokazuje też w raportach wykorzystanie pasma przez poszczególne aplikacje i przepływy danych. Przed wprowadzeniem akceleracji kluczowe jest zrozumienie dominujących wzorców ruchu w naszej sieci. Określenie takiego punktu odniesienia jest koniecznym wstępem do wiedzy o mającej nastąpić optymalizacji. W rozwiązaniach wykorzystujących technikę cachingu następstwem klasyfikacji ruchu jest zrozumienie wielkości porcji danych. Wiele urządzeń ma bufory o pojemności terabitowej i ich zastosowanie może przynieść wielkie korzyści. Jeżeli jednak te same dane przesyłane ciągle pomiędzy dwoma lokalizacjami to aż 3 TB, a urządzenie ma bufor o pojemności jedynie 1 TB, ta korzyść będzie mocno ograniczona. Wiedza o wydajności aplikacji bardzo się przydaje, nawet bez stosowania rozwiązań akceleracji. Takie narzędzia jak SysConnectFlow czy SysFlow, otwarty standard ETF, są powszechnie wykorzystywane w routerach, przełącznikach i zaporach, a wiele systemów zarządzania sieciami także klasyfikuje rodzaje aplikacji w sieci. S. 2.159.517.3. Wybierz inline albo offpad. Gdy zdecydujemy, co zamierzamy przyspieszać. Kolejnym etapem będzie wybór modelu pracy urządzeń. W rzeczywistości sprowadza się to do poznania dwóch trybów: in-line oraz off-pad. Jeśli trzeba wybierać między wysoką dostępnością a wydajnością, większość administratorów wybierze pierwszą. Jest to zrozumiałe, co po szybkości. Gdy sieć przestanie działać, urządzenie in-line przekazuje ruch między interfejsami, podobnie jak przełącznik lub router, optymalizując ruch przed przesłaniem. Modele off-pad mogą zaś przekazywać ruch między interfejsami lub odbierać ruch z innego narzędzia, przykładowo routera, przepuszczając go następnie przez odseparowany moduł optymalizacyjny. Ponieważ ten moduł nie znajduje się na bezpośredniej ścieżce pakietów, może być wyłączony bez strat w ruchu. Który model jest lepszy? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W miejscach, w których główny nacisk położono na wysoki poziom niezawodności, będzie preferowany model off-pad. Z drugiej strony, taka konfiguracja może wprowadzić znaczne opóźnienia w przekazywaniu pakietów, co może mieć znaczenie. Model in-line będzie zalecany wtedy, gdy trzeba zapewnić minimalne opóźnienia. Niektóre urządzenia łączą oba tryby pracy. Przykładowo działają w modelu off-pad w optymalizacji ruchu plików Windows, ale wykorzystują także tryb in-line w celu przyspieszenia innych aplikacji. Funkcjonalność pass-through to zupełnie inny parametr niż in-line i off-pad. W razie braku zasilania wszystkie urządzenia akceleracji przełączą się w tryb pass-through, aby utworzyć most dla ruchu przekazywanego między interfejsami. Urządzenia pracujące w trybie pass-through nie będą optymalizowały ruchu, ale też nie spowodują zatrzymania pracy sieci. S.159.518.4. Ruch widoczny czy tunelowany? Jedna z najistotniejszych debat na temat akceleracji aplikacji WAN dotyczy wyboru między ustanawianiem szyfrowanego tunelu dla pary urządzeń a przesyłaniem ruchu widzianego przez wszystkie urządzenia na ścieżce WAN. Odpowiedź zależy od tego, czy inne narzędzia sieciowe muszą przeprowadzać inspekcję ruchu wymienianego między parą urządzeń do akceleracji WAN. Niektórzy producenci stawiają na bezpieczeństwo tunelowania, ponieważ ruch może być uwierzytelniony, szyfrowany i chroniony. To wszystko prawda, ale szyfrowany ruch nie może podlegać inspekcji, może więc stanowić problem dla zapółrogniowych, menedżerów przepustowości, routerów w SQOS oraz innych urządzeń, które znajdują się między parą akceleratorów. Dlatego jeśli wymagana jest przezroczystość ruchu, to akceleracja bez tunelowania będzie dobrym rozwiązaniem. Inna rzecz, gdy na drodze nie stoi żadna zapora ogniowa lub inne urządzenie filtrowania ruchu. S.159.519.5. Miej świadomość ograniczeń. Akceleracja aplikacji nie jest cudownym lekarstwem. Najważniejsze, by rozstrzygnąć, jakie problemy mogą być dzięki niej rozwiązane, a jakie nie. Na przykład akceleracja nie pomoże łączom WAN cierpiącym na wysokie straty pakietów. Technika ta pomoże w odetkaniu nawet najbardziej zapchanych łączy, ale zanim to się stanie, powinniśmy znaleźć przyczynę strat pakietów i usunąć ją. Ruch związany z niektórymi protokołami nie jest odpowiednim kandydatem do akceleracji. Niektóre urządzenia nie przyspieszają w sieci NFS Network File System, multimediów i innych typów ruchu związanych z protokołem UDP User Datagram Protocol. A jeśli nawet urządzenie optymalizuje ruch wykorzystujący UDP, to może nie przyspieszać ruchu VoIP opartego na protokole SIP Session Initiation Protocol, ponieważ wykorzystuje on porty efemeryczne. Z tego samego powodu problemy z tym protokołem mają niektóre firewalle. W sumie technologia akceleracji jest zdecydowanie warta rozważenia. Korzyści wydajnościowe i redukowanie kosztów mogą być na tyle znaczące, że nawet wspomniane ograniczenia ich nie przesłonią.